Ja chciałem, bracia i siostry, myślę króciutko, takie słowo, które mi ostatnimi czasy chodzi po głowie. Znaczy, chodzi mi po głowie trochę w aspekcie dzielności, aczkolwiek kiedy tak wczoraj rozmawiałem trochę z tatem, później jeszcze myślałem, to trochę na inne tory mi to słowo idzie, ale to może w trakcie mówienia wytłumaczę dlaczego. Generalnie ostatnio zacząłem rozmyślać trochę o odwadze, że chrześcijanin powinien być odważny. I miałem takie doświadczenie, Ania się będzie nudziła, mówiłem o tym ostatnio na małżeństwie, że to nie jest dla mnie dobre świadectwo, no ale powiem. Byłem w urzędzie skarbowym, bo zostałem wezwany. Z jakiegoś tam powodu pani zadzwoniła, że zeznanie podatkowe, które złożyłem za poprzedni rok, jest niewłaściwe i muszę wytłumaczyć się dlaczego. Ono było niewłaściwe, z premedytacją zrobione, dlatego że no, ktoś mi tak doradził, to było zgodne z prawem i dzięki temu miałem zapłacić mniejszy podatek. No i po prostu złożyłem inne zeznanie, nie to, które trzeba, ale ono było poparte jakimś tam konkretnym dowodem, że tak mogę zrobić. No ale minęło od kwietnia, od końca kwietnia jakiś czas, dzwoni pani do mnie i zaprasza mnie do urzędu, więc grzecznie się stawiłem. Wytłumaczyłem, przyniosłem takie wyjaśnienie pisemne też, dlaczego tak zrobiłem. Tłumaczę tej pani. Ona, aha. No i bierze tą książkę tego z przepisami, zaczyna wertować, szuka. Pyta się, kiedy założyłem firmę, inne tam rzeczy. Mówi, no wie pan, ale to pana nie obowiązuje, bo firma musi być założona w tym samym roku, w którym pan to składał, a to nie jest tak. I coś tam zaczęła mi tłumaczyć. A no już, wiecie jak to jest, no, ciary na plecach, włos się zjeżył. Jestem jeszcze to ładny. Ale pani była tak życzliwa, że zaczęła mi pomagać. Ale to wie pan, to nie będzie duża różnica, bo tam to jest inne. I zaczęła tam liczyć. Ja panu pomogę nawet policzyć to i zaczęła to wszystko wypisywać. I jak to wszystko wypisała, to się okazuje, że 2500 zł chyba będę musiał dopłacić. A pani mówi, o, jednak wyszło. A ja już się załamałem, wiecie, już tak siedzę przy tej pani i tak struchlałem przy niej. I mówię, no ja ci, że no to będzie ładnie. Myślę, mało tych problemów różnych, szczególnie finansowych, to jeszcze taki. No i sam pomyślałem, no, ona widzi, ta kobieta, że jestem zniechęcony. Ja widzę, że ona to widzi i sobie tak pomyślałem, a może ja będę udawał takiego strasznie wystraszonego, to ona zrobi wszystko, żeby mi pomóc. I wiecie, i tak zacząłem sobie siedzieć i tak na stoliku trzymałem rękę i tak udawałem, że mi się zaczyna trzęsać ta ręka, wiecie. I tak nawet fajnie mi to wychodziło. A za chwilę, wiecie, mi przyszło do głowy takie coś, że co ty, chłopie, wyprawiasz?
Oszukuję.
To ty masz za sobą, to nawet nie pomyślałem, że oszukuję, ale że masz za sobą, bo ja naprawdę byłem wystraszony, ale mówię, że masz za sobą potężnego Boga, jesteś dzieckiem Bożym i wielki, potężny, niesamowity Stwórca jest za tobą, a ty tutaj przed Panią pokazujesz, że ty się boisz, trzęsiesz się i wiecie, tak mi się głupio zrobiło. I to jest dla mnie bardzo wstydliwy temat, ale momentalnie przestałem to robić. I pomodliłem się tak w Duchu, Boże, przepraszam Cię, ja ufam Tobie i cokolwiek się nie stanie, ja będę dzielny, bo Ty jesteś ze mną. No i minęło chyba z 15 minut, tam myśmy jeszcze rozmawiali, później zeszliśmy do innego miejsca. No i się okazało, że ja miałem rację, że to, co zrobiłem, było właściwe i że nie muszę nic dopłacać, nie muszę nic innego robić. I wyszedłem z tego urzędu i tak się śmiałem w duchu, co myślałem, jaki człowiek czasami jest tępy, o sobie tak myślałem, że po prostu chce jakimiś swoimi siłami, jakimiś udawaniami, jakimiś nie wiem czym, a mając takiego potężnego Boga, któremu wystarczy tylko zaufać. I ten temat odwagi wtedy mnie tak jakoś dotknął, że chciałem się podzielić na ten temat właśnie słowem. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, to naród izraelski, który, jak wiemy, miał od czasu, kiedy wyszedł z Egiptu, miał różnego rodzaju przejścia, które bardzo często wymagały odwagi. Zresztą Biblia jest przepełniona tym, że bądźcie odważni, takimi zachętami do tego, żeby być odważnym. I dzisiaj nawet sobie tak chciałem jeszcze przytoczyć historię wyjścia narodu izraelskiego. Otworzyłem w internecie szybko i wpisałem wędrówka Izraela, tak żeby zobaczyć to na mapie graficznie. I natrafiłem na jakiś referat odnośnie właśnie tej wędrówki, dlaczego Izrael 40 lat musiał wędrować po pustyni. I czytam, to jest jakaś diecezja tarnowska, no tak mi się otworzyło, patrzę, jakiś ksiądz tam odpowiada na pytanie i ktoś mu zadaje pytanie właśnie, dlaczego 40 lat. On odpowiada w tym tekście, że no, czy to jest 40 lat, to do końca nie wiadomo, nie ma tak pewności, może być to mniej, może być to więcej. Nie ma również w Biblii konkretnego powodu, dlaczego to się stało. Możemy jedynie przypuszczać, że Bóg chciał czegoś nauczyć Izraela, a ja sobie myślę, chłopie, to ty w ogóle nie przeczytałeś tej historii. Bo każdy, kto czytał tą historię, to wie, jak to było. Później on dalej pisze, że Mojżesz, kiedy był w Egipcie, on tak naprawdę musiał chodzić i zachęcać tych ludzi, żeby oni chcieli wyjść z tego Egiptu. Że chodził i mówił, namawiał ich. Tam on tam pisał, że chodził i pewne grupki namawiał, że słuchajcie, musimy się zbuntować, musimy wyjść z Egiptu. To jest kolejną bzdurą. Naród izraelski, mamy napisane w Biblii, ile lat wołał do Boga. 400 lat, ponad 400 lat wołali do Boga, żeby Bóg wyciągnął ich z tego ucisku. A ten człowiek pisał, że on poszedł po to, żeby namawiać, że słuchajcie, może wyjdźmy. Jeżeli ktoś jest 400 lat w ucisku, to jego nie trzeba namawiać. Jeżeli ktoś jest 4 lata w ucisku, jego nie trzeba namawiać do tego, żeby opuścić to miejsce. I w końcu też ciekawa rzecz, napisał, że miejsce, do którego oni szli, ziemia obiecana, to tak naprawdę nie było miejsce opływające w mleko i miód. Tylko, że to była taka przenośnia, bo w tym miejscu często występowały susze, trzeba było się bardzo trudzić do tego, żeby pracować na jedzenie, co jest kolejną wielką bzdurą. Jeżeli Bóg powiedział, że idziecie do krainy opływającej w mleko i miód, to tak było. I wiemy, że naród izraelski miał dotrzeć w miejsce, które było najwspanialsze, najcudowniejsze, gdzie nawet nie trzeba było deszczu, ale rosa, która była, sprawiała, że wszystko rosło i plony były potężne, jak wiemy z Biblii. Więc nie wiem, gdzie tamten człowiek akurat, czy on w ogóle czytał Biblię, czy on się zastanawiał nad tym, ale cieszę się, że to mogłem przeczytać, dlatego że jeszcze bardziej mi to dzisiaj rano dało do myślenia odnośnie tej ufności, o której chcę także dzisiaj mówić. Dlatego, że 400 lat naród izraelski wołał do Boga. 430 lat naród izraelski wołał do Boga.
Tak wyższe. 460.
Tak, żeby być uwolnionym z tego Egiptu. Z tego, co ich męczyło, trapiło. I jak tutaj jesteśmy, pytanie. Ile lat my wołaliśmy do Boga? Ile lat my wołaliśmy, żeby Bóg wyrwał nas z jakiegoś ucisku? Czy ktoś wołał do Boga 400 chociaż lat, nie już 430? Nie widzę. Czy ktoś wołał 40 lat do Boga? To już prędzej. 4 lata? Na pewno.
Na pewno.
Nie jeden z nas był w ucisku, był w jakimś grzechu może, który zniewalał przez wiele lat. Niewola jest niewolą. Czy to jest niewola fizyczna, czy to jest niewola duchowa, to jest zniewolenie. Bardzo teraz powszechne jest uzależnienie od pornografii, od różnego rodzaju nawet zboczeń seksualnych i innych rzeczy. Ludzie mają z tym problemy. Dostęp do internetu, który jest, sprawia, że coś, co kiedyś było niedostępne, nie można było, albo w jakiejś formie było, no powiedzmy, tematem tabu, dzisiaj jest rozpowszechnione w każdy możliwy sposób. Gdziekolwiek się patrzymy, nawet oglądając bajkę dzieci, pomiędzy bajkami okazuje się, że są reklamy przepełnione wulgaryzmami, seksem i innymi rzeczami, co sprawia, że automatycznie człowiek zaczyna podświadomie stawać się niewolnikiem. Później w wieku jakimś tam młodzieńczym, kiedy umota się już w coś, przez wiele lat może się męczyć, tym nawet czasami do śmierci. Dlatego pytanie brzmi, ile lat wołamy do Boga o uwolnienie? Ile lat wołaliśmy do Boga o to, żeby nas wyratował? I czy robiliśmy to tak jak naród izraelski, który robił to cierpliwie, ale dlatego, że dla niego to zniewolenie było uciążliwe. Czy twoje zniewolenie, czy nasze zniewolenie jest dla nas uciążliwe? Daj Panie Boże, żeby nikt z nas, ja nie podejrzewam, żeby nikt z nas nie był już niewolnikiem grzechu. To jest najwspanialsze, co może być, wolność prawdziwa w Bogu, która jest. Ale jeżeli jesteśmy w zniewoleniu, to jeżeli to zniewolenie dla nas staje się już powszechne i ono nas przestaje boleć i przestaje być dla nas uciążliwe, to nagle się stanie, że my przestaniemy do Boga wołać o to uwolnienie. Że my już go nie będziemy potrzebować. Że my wtedy zgadzamy się na tą niewolę i ona zaczyna nam pasować. Tak? W tym referacie pisał człowiek, że do wszystkiego jesteśmy w stanie się przyzwyczaić. Nawet do niewoli i do biczów, które są po plecach. I to jest pytanie do nas, chrześcijan. Czy jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do zniewolenia? Czy jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do tego? Ja wierzę, że nie. I wierzę tak samo, że naród izraelski nie był w stanie przyzwyczaić się do tych biczów, które oni dostawali. i że te 400 lat sprawiło, że oni każdego dnia wołali. I w momencie, kiedy pojawiło się światełko, w którym był Mojżesz, oni zawołali: tak, Boże, Ty nam wreszcie kogoś dałeś. Oni widzieli cuda, które się działy. Później, kiedy wyszli już z Egiptu, szli przez pustynię, pierwsza przeszkoda, którą napotkali, pamiętamy, woda. Z tyłu wojska ciągnące z Egiptu. I już się zaczęło. Po co myśmy tu wyszli? Trzeba mi tego było. Byliśmy tam, byliśmy w niewoli, jakoś tam żeśmy sobie żyli, ale było dobrze. Teraz, kiedy jesteśmy uwolnieni, dla mnie jest ciężej. Mi jest ciężej z tym i z tamtym. Czy nie lepiej mi było w zniewoleniu? To jest kolejny atak diabelski, kolejne kłamstwo diabła, które sprawia, żeby iść na kompromis. W Biblii często mówimy o Egipcie, o tym, żeby wracać do Egiptu, czy nie wracać do Egiptu, i zawsze to ma wymiar taki, czy iść na kompromis, czy nie iść. Czy ulec grzechowi, czy nie ulec. Naród izraelski, kiedy napotkał na pierwszą przeszkodę, zaraz myślał: będziemy musieli ulec. Ja wolę tą moją cebulę tam, którą miałem, i wracam tam. Ja nie wiem, czy już nie mówiłem nawet na ten temat, ale to też nie jest tematem mojego dzisiejszego słowa. W każdym bądź razie potężny cud się wydarzył. Woda rozstąpiła się. Myślę, że dzisiaj, gdyby takie rzeczy się wydarzyły, to te osoby, które by naocznie to widziały, to by faktycznie wierzyły w to. Reszta by myślała: zmanipulowane, komputerowo przerobione. Oni tam byli, oni widzieli to naocznie. Oni przechodzili po suchym lądzie. I później, kiedy przeszli, Bóg kolejny cud uczynił, że zniszczył im nieprzyjaciela. I wiecie, to jest tak potężne świadectwo, to jest tak potężny cud, niepodważalny. Jeżeli był tam jakikolwiek ateista, to myślę, że po tym wydarzeniu już nie mógł powiedzieć, że Boga nie ma. I to nie był przypadek. Dlatego, że w momencie, kiedy oni pomocy potrzebowali, ta pomoc się pojawiła. I teraz pytanie do nas. Ile razy w naszym życiu Bóg zadziałał w ponadnaturalny sposób? Bo ja wiem sam po sobie, że przez wiele, wiele razy Bóg działał w ponadnaturalny, cudowny sposób, poukładany, zorganizowany tylko na Jego sposób, taką myśl. Kiedy dopiero się wypełniło wszystko, co się miało wypełnić, ja widziałem: aha, czyli tamto miało być dlatego, dlatego tam wtedy nie dojechałem na miejsce, dlatego to się stało, to, to i to, dlatego nawet tam mandat może dostałem, dlatego tam mi ktoś tak powiedział, że nie poszedłem na to spotkanie, ale w rezultacie Bóg sprawił, że dzisiaj jestem tutaj. I wiecie, o co mi chodzi? Ponadnaturalne działanie Boże. Ale wiemy, że kiedy naród izraelski przechodził przez kolejne doświadczenia, kolejne trudne rzeczy, to zapominał o tym, co było wcześniej, a już skupiał się na tym i mówił: nie, to jest przeszkoda nie do przejścia. Ile razy w naszym życiu dochodzimy do jakiegoś punktu i mówimy: nie, Boga nie ma. Boże, Ty nie możesz. To nie może być prawda, że Ty istniejesz, dlatego że w tym momencie ja już nie wiem, co ja mam robić. Daj, Panie Boże, żeby nikt tak nie mówił, żeby nikt tak nie myślał. Ale przychodzą momenty zwątpienia. Przychodzi diabeł ze swoimi podszeptami i mówi: gdzie jest Twój Bóg? Czy tak zachowuje się kochający ojciec? Diabeł będzie to robił. Ale my nie możemy nigdy zapomnieć o tym, co już Bóg dla nas zrobił. Wiecie, Biblia jest pisana i nam jest łatwo przeczytać parę rozdziałów wcześniej o tym, że się rozstąpiło morze, parę rozdziałów później naród izraelski nie ufa. O, straszne. A nam to zajęło 15 minut i może 3 lata. Chociaż tam kilka miesięcy, powiedzmy, od jednego momentu do drugiego. Jeżeli my w naszym życiu mamy takie momenty, słuchajcie, polecam taki motyw: zapisujcie każdy cud, który Bóg dla was zrobił. Każdy moment w tygodniu. Ile razy w tym tygodniu powiedzieliśmy: dzięki Bogu, coś się stało? No u nas wiem, że na pewno parę razy było tak powiedziane, że dzięki Bogu to czy tamto. Zapisujmy to. Zapisujmy sobie na świadectwo dla samego siebie. Nie żeby komuś pokazać, ale dla samego siebie. I w momencie, kiedy jesteśmy przed kolejną przeszkodą, kolejną barierą, przy czymś, co nam się wydaje nie do pokonania, weźmy sobie ten zeszyt i przeczytajmy. Że byliśmy w tylu różnych uciskach, ale ze wszystkich wyrwał nas Bóg do tych pory. Dlatego, że tak mówi Boże Słowo. I pamiętamy, co się dzieje później. Naród izraelski dochodzi do Kanaanu. Wiecie, ile zajęło narodowi izraelskiemu dojście do Kanaanu? To była odległość, tak ktoś tam mądry powiedział, że żeby przejść tą odległość takim ludem, trzeba byłoby około 2 tygodni. Żeby przejść z Egiptu do tej ziemi obiecanej. Ile zajęło to narodowi izraelskiemu w tym pierwszym etapie wędrówki? 11 miesięcy. Gdzieś około 11 miesięcy oni szli, dlatego że musieli ominąć pewne ziemie, mieli też tam przystanki przy górze, gdzie Bóg przykazania dawał. Im to zajęło 11 miesięcy, żeby dojść. A ile naród izraelski wędrował po pustyni?
140.
Ponad 40 lat. Dlaczego?
prosili, bo nie słuchali.
Właśnie. Naród izraelski 11 miesięcy wędrował do ziemi obiecanej. To nie jest długo. To jesteśmy w stanie znieść, prawda? 11 miesięcy od wyjścia z Egiptu do momentu, jak przed ich oczami pokazała się wspaniała kraina. I wtedy Bóg co powiedział? Może weźmiemy to, przeczytamy sobie. To jest piękna historia z 4 Księgi Mojżeszowej. 13 rozdział i od 1 wersetu. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. To było wtedy, kiedy cały obóz już rozbił się w niedalekiej okolicy tej ziemi, do której mieli dojść. Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daje synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. I później jest opisane, kto to miał być i od 17 wersetu. Wyprawił ich wtedy Mojżesz, żeby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej i rzekł do nich, idźcie przez Negeb, a potem wejdźcie na góry. I zobaczcie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny czy liczny. I jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra czy zła. I jakie są miasta, w których mieszka, czy to są obozowiska czy warownie. I jaka jest gleba, czy urodzajna czy jałowa, czy są na niej drzewa czy nie ma. Bądźcie odważni, zabierzcie też ze sobą coś z płodów ziemi, a był to czas dojrzewania winogron. I dalej jest opisana historia o tym, jak ci mężowie 12 tych mężczyzn poszło. Nie było ich miesiąc czasu. To była wyprawa, oni musieli być odważni. Mojżesz im zalecił to, bądźcie odważni.
40 dni.
Tak, 40 dni.
Bo to jest ważne, że Bóg dał im za każdy dzień jeden rok wędrówki po pustyni.
Tak jest. Oni wyszli do tej ziemi w odwadze. Czy można powiedzieć o tych mężach, że oni nie byli odważni? Nie możemy. Oni poszli na zwiad. Mojżesz na pewno wybrał takich ludzi, którzy byli odważnymi ludźmi. Dlatego, że powiedział do nich, idźcie tam i bądźcie odważni. Więc oni poszli jako odważni mężczyźni i wszyscy wrócili. I co oni powiedzieli, kiedy wrócili? Właśnie to jest ciekawe, że wyszło 12 dzielnych mężczyzn, z których wróciło tylko 2 dzielnych. A co się stało z tymi 10? Oni wrócili i zaczęli mówić, odpowiedzieli mu mówiąc, przyszliśmy, to jest 27 werset, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód. A to są jej płody. Pamiętamy, że przynieśli wspaniały kiś winogron, który musieli nieść we dwóch. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi. A miasta są obwarowane bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb. Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach. A Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud zburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. A wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos, płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. To jest dłuższy fragment, ale on pokazuje, jak odważnymi ludźmi był Kaleb i Jozue. Jacy to byli mężni wojownicy. Czy oni nie widzieli tego, co było na tej ziemi? Czy nie widzieli tych olbrzymów? Ja myślę, że oni doskonale ich widzieli, że tak samo jak widziało ich tych pozostałych 10, że oni kiedy przyszli do tej ziemi, tak samo mogli się wystraszyć ich nawet. Ale w ich sercu była jedna dobra wiadomość, którą chciałbym, żeby każdy z nas dzisiaj głęboko sobie zapisał i żebyśmy wyryli sobie to na tablicy naszego serca, że Pan jest z nami. Że Pan jest z nami i oni nas nie przemogą. Wiecie, każdy z nas dochodzi do takiego momentu w swoim życiu, że nagle widzi przed sobą olbrzyma. Widzi przed sobą grzech, ścianę, barierę, nie do pokonania. I myślimy, nie jesteśmy w stanie tego przejść. Jeżeli ja zostanę zwolniony z mojej pracy, to dla mnie się życie kończy. Ja mam kredyty, mam rodzinę, jeden miesiąc zastoju, to jest dla mnie tragedia. Będę musiał sprzedać, iść żebrać, cokolwiek innego zrobić. Boimy się różnych rzeczy. Przeraża nas myśl o tym, co może się stać. Przeraża nas myśl o tym, że jeżeli pójdziemy do lekarza, dostaniemy wynik, będzie napisane nowotwór. Przeraża nas ta myśl. Dlatego, że to jest olbrzym, który uważamy, że jeżeli dostaniemy się w jego ręce, to już nic nie jest w stanie nam pomóc. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. To są słowa mężów odważnych, którzy widzieli tak samo te problemy, widzieli tak samo wszystko tak jak inni. Wiecie, my często spotykamy się i najbardziej chyba takim zapalnym punktem w naszym życiu jest rozmowa. Rozmowa z kimś. Bo tak jak tutaj naród izraelski miał, nie miał telewizji, nie miał internetu, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda ta ziemia. No, jeszcze nie jest tak źle, tamtędy sobie przyjdziemy, albo ewentualnie tu wojsko posiedli. Oni nie mieli tego. Oni mieli tylko przekaz ustny od tych osób, które tam były. I zobaczcie, jaki wielki wpływ miały te osoby negatywne, które powiedziały o tym, że nie damy rady tego zrobić. Ile razy do nas ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, jak jest rak, to jest nie, to już jest koniec. To ty możesz próbować chemię, to, tamto, tamto, ale tak, pewnie umrzesz. A tylko jest dwóch takich, mówię procentowo może, którzy przyjdą i powiedzą, nie martw się, jeżeli masz raka, to znaczy, że Bóg ma w tym plan. Wczoraj byliśmy tam na tym zgromadzeniu w Krakowie, na tym festiwalu. Ten prowadzący miał raka, on chyba miał raka krtani. I mówi, że lekarz powiedział, że słuchaj, musimy ci wyciąć wszystko, tutaj nie będziesz mówił, ale przeżyjesz. A on leżał w tym szpitalu i powiedział, nie, ja się nie zgadzam. Bo jeżeli Pan ma we mnie upodobanie, to ja będę żył i będę mógł głosić Słowo Boże. I powiedział, Boże, jeżeli Ty chcesz, żebym ja został w tym kraju, tu w Anglii, i żebym tylko umarł i nic więcej nie był warty, to nie lecz mnie z tego raka. Ale jeżeli Ty chcesz, żebym był użytecznym narzędziem i jechał za żelazną kurtynę do Związku Radzieckiego i do krajów komunistycznych i tam zwiastował Twoje słowo i głosił Ewangelię, to Ty możesz mnie uleczyć i Ty to zrobisz. I słuchajcie, lekarze mówili nie, a Bóg go uleczył. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, tylko wszystko zależy od tego, jak zachowamy. Jakie są później historie tego narodu izraelskiego? Wiemy o tym, że naród izraelski zbuntował się, chcieli porwać się z kamieniami na Mojżesza, Aarona, ukamienować ich. Dlatego, że oni stwierdzili, to jest nie do przejścia. My jesteśmy już w takim punkcie, że nic więcej nie możemy zrobić. Po 11 miesiącach wędrówki powiedzieli, bo obyśmy nie wychodzili w ogóle z tego Egiptu. Ilu ludzi ja słyszałem, którzy mówili, dlaczego ja się w ogóle nawracałem? Moi przyjaciele żyją w grzechu, ale mają pieniądze, żyją sobie szczęśliwie, nic im nie brakuje, a ja bez przerwy mam tylko problemy. Brakuje mi na chleb. W normalnej sytuacji to chyba nawet bym poszedł i ukradł. Słyszałem takie rzeczy. A mówią, a teraz co? Ja nie mam co do garka włożyć. I gdzie jest Bóg? Bóg jest. Tylko co my zrobimy? Naród izraelski zbuntował się, chcieli ukamienować, poddali się tej panice, poddali się tym podszeptom. Tych ludzi, którzy mówili, nie dasz rady, nie masz szans, nie przeskoczysz tego. Idź, weź kredyt, próbuj co innego, ratuj się, uciekaj. Oni się temu poddali. I wiemy, że właśnie wtedy Bóg rozgniewał się na nich. I tak się rozgniewał, że właśnie za każdy dzień, kiedy ich nie było, dostali 40 lat kary, że to pokolenie już nie zobaczy. To zbuntowane pokolenie nie zobaczy tej obiecanej ziemi. Bóg powiedział im na samym początku, ja wam daję tą ziemię. Nie powiedział wam, ja wam chyba ją dam. Albo być może oni dostaniecie. No zobaczycie, jak będziecie się dobrze sprawować, to ją dostaniecie. Bóg powiedział, ja wam daję, już macie tą ziemię. Tylko musicie tam dojść. Ale oni zwątpili. Oni powiedzieli, nie, nie damy rady, nie przeskoczymy tego. I za to dostali karę. I za to naród izraelski 40 lat musiał chodzić po pustyni. Prosty, można powiedzieć, śmieszny grzech, który się nazywa brak zaufania. Jejku, ale czy na pewno? No nie damy rady. Nie, to jest, nie damy rady. By się wydawać mogło, Bóg za to powiedział, no i na przykład nie dał im manny przez 3 dni. A Bóg właśnie za ten grzech nieufności ukarał ich, że oni już nigdy w życiu nie weszli do tej ziemi. Że ich dzieci dopiero będą mogły to zobaczyć. Zobaczcie, jak potężnym i okropnym i obrzydliwym grzechem wobec Boga jest nieufność. jak ja to czytałem i dopiero kiedy sobie to uświadomiłem, to zacząłem myśleć, wow, Boże, Ty chcesz naszej ufności i to tak bardzo jej chcesz. Ty tak chcesz naszego zaufania. Wczoraj rozmawialiśmy z tatem, akurat przypomniałem sobie, jak ktoś mówił o Eliaszu. Kiedy on był u...
W Sarepcie, u wdowy.
W Sarepcie, u kobiety, która nie miała nic, a on do niej przyszedł, powiedział, słuchaj, daj mi placki. Zrób mi, upiesz mi. A ona mówi, tylko tyle mi zostało, już nic więcej nie ma. Mówi, upiesz i zjem. I ona się zgodziła, upiekła i na drugi dzień znowu miała to. I znowu miała na jeden dzień, żeby im upiec, żeby zjedli razem. I tak powtarzało się to każdego dnia. Aż mogli normalnie funkcjonować. I Bóg nie dał im od razu całości, nie wrzucił im tego, mówi, macie tu na jakieś 3 miesiące, będziecie mieć spokojnie. A oni wtedy by sobie siedli, no dobra, to dzisiaj co jemy placki, i jutro, a też placki, a pojutrze też będziemy mieć plackę. Tylko Bóg dał im tyle, ile potrzebowali na dany moment. Każdego dnia oni się budzili rano i musieli ufać Bogu, że będą mieć co jeść. To nie było tak, że no dobra, dzisiaj jeszcze Bóg nam dał, jutro pewnie też, ale coś musimy robić. Chodźcie, sprzedamy szafę i sobie załatwimy więcej oliwy. Oni tak nie zrobili. Oni każdego dnia ufali Bogu. Ale kiedy by przestali ufać, to jestem przekonany, że tej oliwy by więcej nie było. I tych składników na to ciasto. Bóg tak bardzo chce naszego zaufania. I zobaczcie historia Piotra, który jako jedyny odważył się, żeby iść po wodzie do Jezusa. Niesamowita rzecz, ale ja bym chciał też, naprawdę, jak sobie myślę o tej historii, o tym wszystkim, kiedy tam byli na tej wodzie, idzie Jezus, ja bym powiedział, chyba też bym chciał, żeby iść po tej wodzie. Jakby Piotr już powiedział, to ja bym powiedział, Jezu, ja też chcę, mogę, ale inni już by tak nie zrobili, ale no może akurat nie wiem, jak im podoba. Piotr powiedział, że chce, zaufał Bogu. Jezus powiedział, chodź. On wyszedł z łodzi, szedł po wodzie. Patrzy się, jest woda dookoła, on idzie. I przy samym końcu wiemy, co się stało. Nagle pojawiła się większa fala i co się stało? Zwątpił, stracił zaufanie. Stracił to, dzięki czemu doszedł tu przez te 11 miesięcy, przez te, nie wiem, 5 lat naszego życia, czy 25 życia chrześcijańskiego. Nagle pokazuje się coś, co nam się wydaje, matko, jakie to jest potężne, co my teraz zrobimy? Jaki ten olbrzym jest straszny. A nie pamiętamy o tym, że kiedy nawróciliśmy się, to takich olbrzymów 3 kłaliśmy w jednym dniu. Przechodziliśmy i tu pojawiał się, tu dziecko chore było, tu coś innego, a myśmy szli na nabożeństwo i mimo, że było kupę niebezpieczeństw dookoła, to myśmy przechodzili zwycięsko. I nie myśleliśmy o tym, że takich fal też pokonywaliśmy już do tej pory wiele, wiele razy, tylko tej jednej wystraszyliśmy się. Ona nie przemoże. Tej już nie dam rady. I co się stało? Nie było tak, że Jezus go najpierw pochwycił i mówi, no nie bój się przecież. Tylko on zaczął tonąć. Czyli wpadł jeszcze głębiej. A dlaczego? Bo nie ufał. Czy Jezus mógł pomóc mu od razu, żeby nawet on nie zamoczył się? Oczywiście, że mógł. Jezus mógł zrobić, tylko zobaczył, kiedy Piotr już tylko zaczął się wahać i wystraszył się tej fali, od razu by go podniósł. Że także nawet by sobie tu krawędzi nie zmoczył szaty. Ale Jezus pozwolił mu, żeby on wpadł do tej wody. Żeby on poczuł, że strata zaufania może być śmiertelne, może być śmiertelna w skutkach. I dzięki Bogu za łaskę. Śpiewaliśmy dzisiaj tutaj o tym, że łaska Twoja dla mnie jest wiecznie. Łaska Boża trwa. Tylko Bóg, tak jak w przypadku narodu izraelskiego, on się nie zmienił. On taki jak był wtedy, taki sam jest i teraz. On chce od nas tego zaufania. I chociaż my czasami może w jakiś sposób powątpiewamy, bo to jest rzecz ludzka i myślę, że każdy z nas ma to w sobie, że jednak będzie gdzieś miał jakąś chociaż krztę wątpliwości i sobie pomyśli, ale czy na pewno? Ja wierzę, że Bóg w swoim miłosierdziu jest w stanie nam to wybaczyć, ale jeżeli my zaczniemy się cofać i zaczniemy mówić, że to jest dla nas nie do przejścia, to że to dla nas będzie koniec. I mam, tu już mówiłem o tym świadectwie tego mojego przyjaciela, stracił zaufanie do Boga. Stracił zaufanie i chciał konkretnych, jakichś wielkich dowodów na to, że Bóg istnieje, że Bóg mu pokazał. Ale Bóg już tego nie zrobił dla niego. On po prostu, kiedy stracił zaufanie, wtedy został sam. Pamiętamy, co zrobił Piotr, kiedy wpadł do tej wody, kiedy już przez ten swój grzech, powiedzmy, czy nie grzech, bo to taka sytuacja, ale przez ten swój brak zaufania, kiedy już był w tej wodzie, co on dalej zrobił?
Jezu,
właśnie. On nie próbował łapać Jezusa za nogę, czy kombinować coś innego, tylko on zaczął krzyczeć, jednak wrócił do Boga. Wrócił do Jezusa i powiedział, Jezu, ratuj. Wiedział, że mimo wszystko, mimo tego, że stracił zaufanie na ten moment, że dalej jedynym ratunkiem dla niego jest Jezus. I my też o tym pamiętajmy. bo stracimy. Pewnie nieraz w jakiś sposób, w jakiejś formie stracimy zaufanie. Tylko wtedy co będziemy robić? Czy będziemy dalej próbować się gramolić swoimi siłami i walczyć z tą falą, spłynąć i kombinować? Czy jednak poddamy się i powiemy, nie, nie, ja źle zrobiłem. Mój upadek był konsekwencją mojego braku zaufania i będę wołał do Ciebie, Jezu, ratuj. To jest bardzo istotne i myślę, że także ta historia uczy nas o tym. Ja tak naprawdę w tym wszystkim chciałem zmierzyć do Ducha Świętego, ale właśnie dzisiaj rano i wczoraj jeszcze wieczór tak się moje myśli bardzo poszły na temat zaufania, na temat tego, żeby być przy Bogu, żeby Jemu wierzyć, że aż no, że skupiłem się na tym bardziej i myślę, że akurat także dla mnie to jest potrzebne na ten moment, że każdy z nas tego potrzebuje, bo docelowo chciałem dojść do tego, że zaufanie prawdziwe, takie pełne jest możliwe, ale tylko kiedy jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym. Dlatego, że pamiętamy tego samego Piotra, który wszedł po wodzie, który już był nauczony doświadczeniem, wiedział, że cokolwiek się nie dzieje, on musi ufać Bogu do końca, Jezusowi do końca. Kiedy Jezus został pojmany, jeszcze wcześniej, kiedy rozmawiali sobie, Jezus do Piotra powiedział: ja zaś prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja. Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego: Panie, z Tobą gotów jestem iść do więzienia i na śmierć. A on rzekł: powiadam Ci, Piotrze, nie zapiję dzisiaj kur, a Ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. I pamiętamy, ten Piotr, który widział cuda Jezusa, znał Jezusa. Kto z nas zna, ile lat znamy Jezusa? Ja poznałem Jezusa wiele, wiele lat temu. I myślę, że znam Go, ale na pewno nie tak jak Piotr. I chociaż najstarszy człowiek żyjący, który powie, że znam Jezusa już od lat, myślę, że nie był w relacji takiej jak Piotr osobistej, który widział, namacalnie widział ten cud, widział tą kobietę, która się dotknęła skrawka szaty Jezusa, widział inne rzeczy, które Jezus zrobił, więc Piotr był naprawdę blisko Jezusa. A mimo wszystko, kiedy ktoś mu później powiedział: ja Ciebie widziałem z Jezusem, on powiedział: co Ty, człowieku, mówisz? Zaraz ktoś inny przy ognisku: a Ty nie byłeś z Nim? Przecież ja Go nie znam. Jak łatwo mu to przychodziło. I jeszcze trzeci raz, żeby potwierdziły się słowa Jezusa: Ty chyba jesteś z Nim, przecież jesteś Galilejczykiem. Nie znam Go, człowieku. Trzy razy zaparł się. I sobie myślę, jak my, ludzie, którzy tylko na wierze się opieramy, nie na tym, co widzieliśmy, ale tylko na wierze, jak my możemy w tym wytrwać? I to mnie tak dobijało. Sobie myślę, jej. Ale wiecie, co się stało później? Kiedy mamy następną aktywność Piotra? Taką z mocą Bożą. Ostatnie słowa Jezusa, kiedy odchodził do nieba, powiedział do nich, do uczniów swoich: a wy weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. I wymienił na całym świecie. I odszedł do nieba. Ostatnie słowa Jezusa, które zostawił. Nie powiedział: a teraz już idźcie i tam gdzieś ja was będę po drodze wspierał. Powiedział: weźmiecie moc Ducha Świętego i pójdziecie, będziecie mi świadkami. I znamy historię z Dziejów Apostolskich, kiedy uczniowie siedzieli zamknięci, czekali, gromadzili się tam. Pewnie w tej sytuacji, gdyby ktoś przyszedł i wymordował wszystkich tych uczniów, to wieść o Jezusie Chrystusie by już umarła. Myślę, że nie byłoby takiego, który by mógł przekazać, bo wszyscy ci, którzy widzieli, jeszcze wierzyli, byli zgromadzeni tam w tym miejscu. To była garstka. Kiedy ta garstka by umarła, no, już mówiłem o tym, że wielkie cesarstwo rzymskie z jednej strony, ukrzyżowany Jezus z drugiej strony. I co przetrwa? Nie? Mówiłem o tym. Tylko, że w tym wszystkim Bóg miał jeden cudowny plan, który się nazywał w Dniu Zielonych Świąt. Kiedy byli wszyscy razem na jednym miejscu, nagle powstał wiatr. Szum jakby wiejącego wiatru. Tak? Szum jakby wiejącego wiatru. I wszystkim pojawiły się języki i z ognia i zaczęli mówić innymi językami. I wtedy jest napisane, ludzie mówili, że pewnie się upili, coś kombinują, a on, Piotr, ten, który jeszcze parę miesięcy wcześniej bał się w ogóle odezwać, powiedzieć, że Jezus teraz woli, gdyby się odezwali wcześniej, to pewnie też zaraz by Żydzi wpadli. Wy tu jeszcze kombinujecie coś, mało wam było. A on się nie bał wyjść na ulicę i zacząć mówić płomienne kazanie. Świadczyć o Jezusie, o tym, który został ukrzyżowany, ale żyje. I mamy napisane, że 3 tysiące dusz zostało pozyskane właśnie wtedy. Pod mocą Ducha Świętego. Ten Piotr, który się wcześniej zaparł, który się chował gdzieś tam z uczniami swoimi, z uczniami Jezusa, on teraz wychodzi i w mocy świadczy o Bogu. I kolejny element, kiedy później już przechodzili się, kiedy Paweł zszedł ze swojej złej drogi i nawrócił się do Boga, mamy napisane o tym, że oni przychodzili nawet do świątyni w Ikoniu. Weszli również do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, iż uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków. Lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podjudzili i rozjątrzyli pogan przeciwko braciom i przebywali tam przez dłuższy czas. Czyli gdyby taka sytuacja była w normalnym takim bez Ducha Świętego, to kiedy coś się zaczyna dziać i kiedy oni zaczynają kombinować, mówią, słuchajcie, oni tam, a tam ukamienowanie nie było trudno. Oni wpadali, brali kamienie, pozamiatane. A oni jest napisane, że przebywali tam dłuższy czas, mówiąc odważnie, w ufności ku Panu. Mówiąc odważnie w ufności ku Panu. Ja jestem przekonany, że to, czego brakowało Piotrowi wtedy, kiedy się zaparł, to jest właśnie moc Ducha Świętego, którą my dzisiaj mamy, bo ona nam została dana. Jeżeli brakuje nam ufności, jeżeli brakuje nam pewności, to tego, czego nam trzeba na pewno, to jest moc Ducha Świętego dzisiaj. Nie wiem, jak ilu z nas jest ochrzczony Duchem Świętym, ale wiem, że nie da się normalnie funkcjonować bez mocy Ducha Świętego w tym życiu. Jest tak wiele pokus, jest tak wiele niebezpieczeństw, które czyha na nas, jest tak wiele rzeczy, które zagrażają nam, tak wielu olbrzymów, tak wiele strachów, tych lęków o zdrowie, o dzieci, o wszystko inne, o pieniądze, że nie da się normalnie funkcjonować bez mocy Ducha Świętego. Dlatego jeżeli teraz lękasz się, boisz się, codziennie zmagasz się z tymi problemami, myślisz, jak to będzie, Boże, jestem już nie mam siły, to znaczy, że na pewno potrzebujesz mocy Ducha Świętego. Znaczy, że Duch Święty został zesłany właśnie po to, żeby Tobie pomóc. I nie tylko po to, żebyś Ty mógł normalnie funkcjonować, ale po to, żebyś jeszcze oprócz tego, że normalnie funkcjonujesz, mógł wyjść do swojej rodziny, do swojej koleżanki, kolegi w pracy, w szkole, gdziekolwiek jesteś i powiedzieć, słuchaj, jest dla Ciebie ratunek. Żywy Bóg. Jest żywy Bóg. Wiesz o tym, że jest żywy Bóg? Jak często nam się zdarza świadczenie, możliwość świadczenia? To jest najwspanialsza rzecz, kiedy zaświadczysz komuś i widzisz, że ten ktoś zaczyna coś przeżywać z Bogiem. Nie ma wspanialszej rzeczy. Ale my swoimi siłami możemy tylko próbować, kombinować coś i zawsze nam nie wyjdzie. Ale kiedy mamy moc Ducha Świętego, możemy iść w ufności. I nawet bez obawy o to, czy nas zwolnią, czy nas nie zwolnią, ale w ufności, wierząc, że tam, gdzie jesteśmy postawieni przez Boga do tego, żeby zwiastować Ewangelię. I słuchajcie, na sam koniec już rozgadałem się, tylko Izajasz, 41 rozdział, od 9 wersetu. Mówi do narodu izraelskiego, symbolu tego, którym my dzisiaj dziećmi jesteśmy. Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków powołałem, mówiąc do ciebie, sługą moim jesteś. Wybrałem cię, a nie wzgardziłem tobą. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc. Podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Oto zawstydzę się i będą pochamieni wszyscy, którzy pienią się na Ciebie. Będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z Tobą spierają. Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z Tobą walczą. Będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z Tobą wojują. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za Twoją prawicę i który mówię do Ciebie, nie bój się, ja Cię wspomogę. Nie bój się, robaczku Jakubie, ty garstko Izraela. Ja cię wspomogę, mówi Pan. Twoim odkupicielem jest święty izraelski. Nigdy nie zapominajmy, bracia i siostry, o tym, że nie jesteśmy sami. Że nawet jeżeli opuści nas rodzina, jeżeli opuści nas mąż, jeżeli opuścą nas dzieci, wszyscy zmówią się przeciwko nam i uznamy, że w naszych problemach jesteśmy tylko sami i jedyne, co nam zostaje, to łzy, to pamiętajmy, że nigdy nie jesteśmy sami. Że wielki, potężny, łaskawy, dobry Stworzyciel i Bóg jest za nami. Stoi po to, żeby nam pomóc. Tylko my musimy Mu ufać. Amen.